Wojciech Kukuła, reżyser, autor książki New York by Me, jest dziś wirtualnym gościem Radia Lublin. O Nowym Jorku, o Wielkim Jabłku, o mieście, które nie śpi, dziś Państwu opowiada. Pana Nowy Jork to Nowy Jork filmowy, choć nie tylko. Powiedziałam wcześniej, że do zwiedzania też potrzeba szczęścia. Spotkał pan Woody'ego Allena, chociaż ta wizyta rzeczywiście była wcześniej solidnie zaplanowana, ale jednak potrzeba było nie tyle szczęścia, co i samozaparcia czasu, żeby spotkać Allena muzycznie, ale też potrzeba było odwagi, żeby uścisnąć mu rękę, prawda?
No tak, szczęściu trzeba dopomóc, jak wiemy. Nic samo się nie wydarzy. Ja z przyjemnością opowiem o tym spotkaniu, bo to było coś absolutnie niezwykłego. Ja wiedziałem oczywiście wcześniej, że jeżeli tylko Woody jest w Nowym Jorku i akurat nie jest na planie filmowym, gdzieś poza Stanami Zjednoczonymi, bo jak wiadomo, ostatnie filmy kręci w Europie, to co tydzień, w każdy poniedziałek gra ze swoim kwartetem jazzowym Woody Allen and his New Orleans Jazz Band, to się dokładnie nazywa, w kawiarni legendarnego, absolutnie przepięknego i eleganckiego hotelu Carlyle na Manhattanie, który mieści się niedaleko jego domu. No i on sobie tam gra dla przyjemności, bo po prostu ma taką pasję, no wiadomo, że wszyscy chcą go wysłuchać. Marzyłem o tym spotkaniu. Pojechaliśmy tam w pierwszy poniedziałek naszego pobytu. Wiedziałem wcześniej, że bilety na to wydarzenie są wyprzedane z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, ale zawsze jest przy barze kilka miejsc dodatkowych, około 8 lub 10. I na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, że kto przyjdzie przed otwarciem, ten to miejsce zdobędzie. No więc przyszliśmy na pół godziny przed otwarciem kawiarni w hotelu. Okazało się, że akurat tego dnia nieszczęśliwie otworzyli ją wcześniej i wszystkie te miejsca były już zajęte. No i pan przy wejściu powiedział nam, żebyśmy spróbowali szczęścia za tydzień. No i wtedy sobie postanowiłem, że za tydzień przyjdę nie pół godziny przed czasem, tylko 5 godzin przed czasem. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, no naprawdę stwierdziłem, że
nie warto ryzykować.
Tak jest. Więc ten koncert, ja to teraz mówię z pamięci, oczywiście wszystko w książce jest opisane. Koncert zaczynał się o 21:00 i kawiarnię otwierano o 18:00, może 19:00. No, naprawdę, ja to wszystko opisałem w książce teraz z emocji, już dokładnych godzin nie pamiętam. W każdym razie byłem tam 5 godzin przed otwarciem kawiarni, czyli 7 godzin przed koncertem. Może to się wydać śmieszne, no ale stwierdziłem, że tutaj nie ma miejsca na kolejny błąd i po prostu muszę tam wejść. No więc to samo w sobie jest zabawne, żona się zajmowała w tym czasie czymś innym, ja elegancko ubrany w marynarce poszedłem do tego hotelu na 5 godzin, przypominam, przed otwarciem kawiarni, stanąłem przed tą kawiarnią, podszedł do mnie taki niezwykle elegancko ubrany concierge hotelowy i taki mocno skonsternowany pyta mnie, przepraszam, ale co pan tutaj robi? Ja mówię, przyszedłem na koncert Woody'ego Allena. A on mówi, aha, tak, rozumiem, tylko że koncert jest, proszę pana, za 6 godzin. Ja mówię, wiem, ale chciałem mieć pewność, że wejdę. Najpierw zdziwiony odszedł, ale piękna jest puenta tej historii, ponieważ wrócił po 15 minutach, niosąc krzesełko, postawił to krzesełko i powiedział, żeby się panu lepiej czekało, wygodniej czekało. No więc to było takie bardzo ujmujące. No i szybko ten czas minął tak naprawdę. Potem przyszła moja żona, zmieniliśmy się, poszliśmy, tam jest taki bar słynny, gdzie właśnie też gościł Anthony Bourdain, Bemelman's Bar w tym hotelu Carlyle. No i jakoś ten czas miło minął, poznaliśmy wspaniałych ludzi w kolejce, między innymi pewnego Belga, który z bardzo sympatycznego okazało się, że jest muzykiem, który w przeszłości współpracował z Princem, z Paulem McCartneyem, także niezwykła postać. No i sam koncert, weszliśmy w końcu do tej kawiarni, usiedliśmy przy tym barze, faktycznie na wprost sceny, wszystko było jak z filmu, takie małe stoliki z lampkami, no to jak klub jazzowy, który mamy w wyobrażeniach, tak jak nam się kojarzy, tak wyglądała ta kawiarnia. No i w końcu słyszę taki, bo siedzieliśmy, trochę przejście blokowaliśmy. I ktoś przesunął lekko moją żonę, powiedział excuse me, no w sekundę poznałem głos Woody'ego Allena, który właśnie przeprosił moją żonę, że po prostu musi przejść. Usiadł jakiś metr od nas ze swoimi przyjaciółmi, szykował swój klarnet do występu, no i sobie tak gawędzili o wszystkim i o niczym. To było, poprosili oczywiście, żeby nie robić zdjęć, no byli w prywatnej sytuacji, więc poprosili, żeby nie robić zdjęć. Rozmawiali sobie o planach na święta. Zwykła taka normalna gadka, no pomijając fakt, że był to Woody Allen, prawda? No i w końcu zaczął szykować się do wyjścia na scenę. Ja mówię, no nie, teraz albo nigdy. Nie mam zamiaru robić zdjęć, tak jak prosili, no ale poczułem takie emocje, ja sobie to pozwoliłem porównać do nastolatka, ucznia liceum, czy nie wiem, na początku studiów, kiedy każdy chłopak po prostu czuł takie emocje przed podejściem do pięknej dziewczyny, sobie tak pozwoliłem na taką. I oczywiście z drugiej strony tak samo, dziewczyna, która podeszła do chłopaka, zawsze towarzyszyło nam wtedy takie poczucie niepewności, co się wydarzy, czy wypada podejść, czy przypadkiem zostaniemy odrzuceni, jak zareaguje druga osoba, czy nas zignoruje, czy się zdenerwuje. No, taki dreszcz niepewności, no ja to czułem razy 1000. Z drżącymi dłońmi podszedłem do Woody'ego, który szykował się do wyjścia na scenę i prawdę mówiąc nie wiem, co powiedziałem. Byłem tak zestresowany, tak zdenerwowany, że nie umiem przytoczyć tego, co mu powiedziałem. Tam było coś na pewno o szacunku, o zaszczycie, o idolu, o inspiracji. Na pewno te słowa padły. On się uśmiechnął, podziękował mi i zapytałem, czy mogę uścisnąć mu dłoń. No i w ten sposób ściskałem dłoń człowieka, który jest moim idolem, który miał wpływ również na kształtowanie mojego poczucia humoru, bo od najmłodszych lat oglądałem jego filmy po wielokroć. To była absolutnie nieprawdopodobna chwila dla mnie, której nigdy nie zapomnę i po raz kolejny wiem, że brzmię górnolotnie, no ale myślę, że to inaczej tego przedstawić się nie da. To było spotkanie z ikoną, z człowiekiem, który, dzięki któremu kocham kino, dzięki któremu kocham Nowy Jork, dzięki któremu w dużej mierze kocham życie. No to spotkanie było czymś niezapomnianym.
Bardzo panu zazdroszczę tego spotkania. Ja bym nie miała tyle odwagi, żeby podejść do Woody'ego Allena, więc podziwiam. Był pan też na nagraniu programu Jimmy'ego Fallona, kiedy jego gościem był Michael Douglas. No i tutaj to dla mnie też była ważna informacja, bo nie zdawałam sobie sprawy na przykład, że wybierając się do Nowego Jorku, można zupełnie za darmo wejść na nagranie takiego programu i w tym wszystkim uczestniczyć. I tutaj naprawdę potrzeba było szczęścia, także oczywiście czasu i samozaparcia, ale przede wszystkim szczęścia.
Tak, my byliśmy na tym programie na nagraniu dwukrotnie, dzień po dniu. Za pierwszym razem to było czyste szczęście, ponieważ zwiedzaliśmy akurat centrum Rockefellera, słynne lodowisko i poszliśmy na kawę do środka, na zwykłe espresso. No i zobaczyłem właśnie, że jakaś stoi kolejka, nie wiedziałem, co się stało. Podeszliśmy do pani za biurkiem, zapytali, ona powiedziała, że zaraz zaczyna się nagranie programu Jimmy'ego Fallona i ludzie stali w kolejce często od 5 rano, żeby zdobyć, nawet nie wiem, jak to nazwać, taką promesę.
Wejściówkę.
Nie, właśnie nawet nie wejściówkę, coś, co może nam pozwolić wejść, ponieważ tam liczba miejsc jest ograniczona. One są do dystrybucji miesiąc wcześniej, równy miesiąc wcześniej ludzie mogą się starać o te zaproszenia, o te wejściówki. Ci już mają pewność. Natomiast nigdy nie wiadomo, czy wszyscy przyjdą, czy wszystkie miejsca będą zapełnione. I czasami z takiej listy awaryjnej, listy B, tak zwany standby list. Ci właśnie po ten kawałek papieru ludzie często stoją od 5 rano, bo punktualnie o 9 rozdają te karteczki. Rozdają ich około 100, ale nigdy nie wiadomo, czy wejdzie jedna osoba, czy wejdzie 10 osób, czy 50, czy 100, bo nigdy nie wiadomo, ile tych wcześniejszych zaproszeń przyjdzie. My dostaliśmy numerki, proszę sobie wyobrazić, 81 i 82. Tacy byliśmy w kolejności do wejścia. Ale bardzo się zaprzyjaźniliśmy, jeżeli można użyć takiego słowa, z tą panią, która te numerki rozdawała. To było tuż przed nagraniem, nie rano. Bo ta kolejka staje rano, ona nas polubiła i po prostu później ona jak gdyby dokonywała takiej selekcji osób, które spośród tej setki mogły się dostać dodatkowo na nagranie, no i wybrała nas, to było absolutne szczęście, bo zwykle tam wchodzi około 10-20 osób, taka jest średnia. My mieliśmy numerek 81, prawda?
Polubiła was.
Polubiła nas, no i to było pierwszego dnia i jak gdyby wtedy sam Jimmy Fallon był celem samym w sobie, czyli ja ten program Tonight Show oglądałem również od dziecka, ja to też opisuję, kiedy to jeszcze prowadził ten if akurat nim... The Tonight Show with Jay Leno, kiedyś to się nazywało, aha, a teraz The Tonight Show with starring Jimmy, tak, Fallon. I właśnie na to się, tak, ja to oglądałem w polskiej telewizji, znaczy w programie satelitarnym jeszcze jako dziecko. Uczyłem się angielskiego z tego programu. Taka ciekawostka, tam występował też kolejny legendarny, nieodżałowany Robin Williams. Wspaniałe tam swoje stand-upowe numery prezentował. No więc ja marzyłem, żeby tego Jimmy'ego Fallona zobaczyć. Przybiliśmy z nim piątkę po nagraniu, to było coś wspaniałego. I zapytaliśmy z ciekawości, kto będzie gościem następnego dnia. No kiedy usłyszałem Michael Douglas, to już postanowiliśmy, że nie będziemy ryzykować szczęścia, tylko po prostu staniemy w tej kolejce o 8 rano następnego dnia, żeby mieć pewność, że wejdziemy. No i faktycznie wtedy mieliśmy numerki już nie 80, tylko też tam koło 15 chyba czy 16, bo kolejka była o tej 8, już tam te kilka osób stało. No i weszliśmy po raz kolejny. I w ten sposób stanęliśmy praktycznie oko w oko z kolejną ikoną kina, czyli Michaelem Douglasem, który opowiadał o swoim ojcu, który zmarł niewiele później, legendarnym Kirku Douglasie, opowiadał wspaniałe anegdoty o nim, o swojej żonie, Catherine Zeta-Jones. I to była taka rozmowa jakby dwóch przyjaciół, dwóch kumpli, bez żadnego zadęcia takiego hollywoodzkiego. Naprawdę wspaniała rozmowa. No to te dwa dni, dzień po dniu z Jimmy Fallonem, to były też wspaniałe chwile. Poczęstowano nas lodami sygnowanymi nazwiskiem Jimmy'ego Fallona, jak siedzieliśmy w publiczności. Po raz kolejny przybiliśmy sobie piątkę z nim. No, tak jak pani mówi, pierwszego dnia szczęście, A drugiego, no to już zaplanowana inicjatywa, żeby zobaczyć Michaela Douglasa na żywo.
I gdy zbiera się takie wszystkie możliwości spotkań, wydarzeń w jeden program, to nagle okazuje się, że 3 tygodnie to jest naprawdę niewiele czasu, żeby zobaczyć wszystko, co najważniejsze w Nowym Jorku. Bo myślę sobie, że aby odwiedzić te najważniejsze nowojorskie muzea, to potrzeba by co najmniej tygodnia albo dwóch.
No tak, ja sobie nie potrafię... Ja myślę, że nie ma człowieka, nawet Nowojorczyka, który tam mieszka całe życie, który poznałby to miasto tak w pełni. Muzea, my tak naprawdę poświęciliśmy jeden dzień, żeby przebiec się po tych najsłynniejszych, po Museum Mile na Manhattanie, czyli odwiedzić te najważniejsze. Chociaż wszystkie są ważne, to ciężko wybrać, no ale to Muzeum Guggenheima, Met, czy też The Frick Collection to się nazywa, no samy Met, który jest w wielkości, ja się śmieję, małego miasteczka, można spędzić tydzień i nawet nie zobaczyć wszystkiego. No my mieliśmy raptem parę godzin, żeby to zwiedzić. No ale mimo wszystko ten dzień muzeów był niezwykły. Byliśmy też w Muzeum Historii Naturalnej, gdzie kręcili właśnie film Noc w Muzeum. I oczywiście Muzeum 11 września, ale to innego dnia przy innej okazji. Jedyne muzeum, którego nie odwiedziliśmy, to było Muzeum Sztuki Współczesnej, MoMA.
Czyli słynna MoMA. Mhm.
Tak, ponieważ akurat był błaha przyczyna. Był remont.
Zdarza się, ale jest pretekst, żeby wybrać się kolejny raz tak, do Nowego Jorku.
Tak jest, zdecydowanie. Trzeba sobie coś zostawić na inne okazje. Nie można się zachłysnąć od razu wszystkim.
I tu stawiamy kropkę. Do rozmowy wrócimy za chwilę.